Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nie dano nam się długo cieszyć pozytywnym orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, ale dał nam wszystkim wzór poprawnego myślenia etycznego i prawnego. Nie minął jednak tydzień, a otrzymaliśmy kolejne lekcje, ale już myślenia niepoprawnego. Trzeba jednak i tutaj szukać światła. Poprawne myślenie etyczne i prawne nie może wpierw zawierać żadnej sprzeczności, bo znane prawo logiki wskazuje, że sprzeczności torują drogę do wolności. I dlatego czekaliśmy na niesprzeczne prawo, aby nie deprawowało wpierw myślenia. I o to też chodzi w tworzeniu prawa. Nie jest ono jakimś szlabanem uniemożliwiającym ludziom spełniania ich niecnych czynów, ale jest informatorem. Prawo stanowione to jedna z bardzo ważnych w naszym życiu informacji. Informacji o tym, co moralnie dobre, a co moralnie złe. Widzimy w ulicznym tłumie skutki takiej zakłamanej, sprzecznej z konstytucją ustawy aborcyjnej z 1993 roku. Zdeprawowała wpierw myślenie, ale nie tylko rozjuszonego, wulgarnego i świętokradczego tłumu. Słyszeliśmy to w mijającym tygodniu kilkakrotnie, a co przypieczętowała decyzja pana prezydenta, inicjatywy ustawodawczej, która ma zezwolić na zabijanie dzieci w sytuacji tzw. wad letalnych, bo to jakoby nie tylko zgodne z konstytucją, ale w ogóle moralnie słuszne. Ani jedno, ani drugie. Zabicie chorego dziecka, ponieważ ono po porodzie umrze i nie da się go uratować, jest w dalszym ciągu bezpośrednim odebraniem życia człowiekowi niewinnemu z racji jego stanu zdrowia, czyli jest aborcją eugeniczną. Okoliczność, że ono po porodzie umrze, nie ma zaś żadnego znaczenia w argumentacji etycznej, bo przecież każdy z nas jest w sytuacji letalnej. Prędzej czy później przecież umrzemy. Czy to jest argument za tym, że można nas zabić? A może jeszcze jeden bardziej przemawiający przykład. Skoro wolno zabić dziecko z tak zwaną wadą letalną, to tak samo wolno zabić umierającego pacjenta, bo lekarze dają mu tylko tydzień czy jeden dzień dalszego życia. Kogo zatem przekonamy do prawdy o dobru ludzkiego życia od samego początku do naturalnej śmierci przy pomocy wprowadzenia do prawa tak zwanej aborcji letalnej? Twierdzi się bowiem, że aborcja letalna jest usprawiedliwiona, bo stosujemy w jej ocenie zasadę podwójnego skutku. Owszem, jest w etyce klasycznej ta zasada podwójnego skutku, ale trzeba ją wpierw dobrze zrozumieć. Stosujemy ją tylko wtedy, gdy czyn ma wiele skutków, w tym także skutki złe. Ale są cztery warunki stosowania tej zasady, a wpierw jest to wymaganie, aby zły skutek był tylko dopuszczony, a nie był zamierzony. I tak na przykład czyn ojca Kolbe spełnia to wymaganie, bo zły skutek, własna śmierć ojca Kolbe, nie była zamierzona przez niego, ale tylko dopuszczona, a zadał tę śmierć Sesman, a nie sam ojciec Kolbe. Zupełnie inna sytuacja byłaby wtedy, kiedy ojciec Kolbe zastrzeliłby się za tą samą dobrą obietnicę uratowania Franciszka Gajowniczka. Zadanie śmierci swojemu choremu letalnie dziecku zawsze musi być zamierzone, a nie jest tylko dopuszczone. Dużo też mówiono w tym tygodniu o dobru kobiet, jakoby heroizmie niezabijania własnego chorego dziecka. Ale to nie to samo. Śmierć dziecka z powodu jakichś zewnętrznych, nie dających się przezwyciężyć okoliczności, a co innego być zabitym przez własną matkę. Albo zatem kobieta przeżywa dramat śmierci własnego dziecka, albo do tego dramatu dodaje kolejny, nieporównywalny dramat zadania śmierci własnemu dziecku. Ale wydarzenia idą także w pozytywnym kierunku. Ruch pana prezydenta może uspokoić ulicę i zagranicę. Inicjatywa ustawodawcza trafi zaś do Sejmu, czyli do właściwego miejsca. Trybunał już dał nam dobrą lekcję, jak powinno wyglądać poprawne myślenie prawnicze i etyczne, a teraz czas na parlament. Ale wsparty medialną i duszpasterską akcją, a pewnie też zmianą decyzji pana prezydenta. Tak widzę światło w tym tunelu. Szczęść Boże!